Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Czy mi pan przyfasoli dzisiaj?
Przyfasolę panu. Może pan być w niezręcznej sytuacji, a pan człowiekiem asertywnym jest, myślę.
Czyli asertywny nie ma niezręcznych sytuacji, proszę pana. No, spadły mi spodnie. Człowiek asertywny mówi, każdemu kiedyś spadły. No szkoda, że przy kamerach, ale
no więc
no, spadły,
właśnie.
To leżą.
Rzecz dotyczy programu trzeciego Polskiego Radia, popularnej Trójki. Mhm. I pan ma z nią do czynienia. Ja miałem z nią do czynienia od młodości swojej dziennikarskiej. No i ta Trójka dała ciała. Ukazała się piosenka Kazika o bólu, który jest, jeden jest lepszy, a drugi jest gorszy. Dyrekcja Trójki poszła po rozum do głowy, chyba z dyrekcją także całego Polskiego Radia i może z kimś jeszcze, że to może dotyczyć prezesa Kaczyńskiego. Piosenka się ukazała na liście przebojów, no i zrobiła się afera. Lista spadła z anteny, proszę pana, dziennikarze zaczęli się zwalniać, zarzuty o cenzurę i tak dalej, i tak dalej. Dyrektor programu trzeciego wił się jak wąż, wcześniej wysyłał SMS-y do dziennikarzy, że ta piosenka nie powinna być, później się tego wypierał. No w każdym razie informacja z dzisiaj jest taka, że Kowalczewski, tenże dyrektor, którego także pan zapewne znał, został odwołany ze swojego stanowiska. A dyrektorem został Kuba Strzyczkowski. Wojciech Mann skomentował tę nominację, że rozśmieszyła go ta nominacja, ale tutaj w szczegóły wchodzić nie będziemy. No i na ten temat głos zabrał prezydent Andrzej Duda, skomentował sytuację, całą aferę w radiowej Trójce i stwierdził tak. Mamy w Polsce wolność wyrażania poglądów, także w piosence. Sytuacja w ogóle nie zrozumiała dla mnie. Mówi pan prezydent i dodaje, że wielu wykonawców z pewnością zazdrości Kazikowi Staszewskiemu popularności, jaką zyskała piosenka. Rzeczywiście ta druga część wypowiedzi, zgadzam się z nią, popularność wielka, ale to, że prezydent mówi, proszę pana, że w Polsce mamy wolność wyrażania poglądów i że w Polsce nie ma cenzury, no to uśmiałem się, trudno jakieś porównania, koń, bo się mówi, że koń się uśmiał, to ja się uśmiałem jak koń, jak prezydent mówi, że w Polsce nie ma cenzury, bo mogę przedstawić tysiące dowodów na to, że ta cenzura jest.
W Polsce jest nawet cenzura ustawowa, więc tutaj trochę dziwi wypowiedź prezydenta, czyżby prawa nie znał. Otóż na przykład są przepisy dotyczące mowy nienawiści, są przepisy dotyczące tego, że nie wolno promować komunizmu ani faszyzmu, czyli nie wolno byłoby wydrukować książki Mein Kampf Adolfa Hitlera. W Ameryce ją można wydrukować i można kupić. Księgarnie nie chcą tym handlować, ale prawo nie zabrania. W Polsce natomiast wciąż istnieje urzędowa cenzura i prezydent powinien sobie zdawać sprawę z tego, że istnieją liczne przepisy, a skazywanie dziennikarzy wielokrotnie, z lewej i z prawej. Ja byłem skazany za krytykę prezydenta Kwaśniewskiego. Później pan przypominał afery ze Szczecina, gdy dziennikarz coś ujawnił i za nim sądy chodziły. Więc cenzura w Polsce niestety istnieje. Ja jestem jej wrogiem. No ale istnieje i prezydent nie wie o tym?
To tak, tylko że ona formalnie się nie nazywa cenzura. To są pewne ograniczenia prawne dotyczące różnych obszarów działalności.
No ale nie bawmy się w słówka. No, zakaz drukowania pewnych książek, no to jest cenzura.
Ustawowa cenzura, która kiedyś istniała w naszym kraju, Urząd Kontroli Publikacji tam i tak dalej, od 90 roku nie istnieją. I prezydent tutaj rzeczywiście mi rozśmiesza, że jest wolność w mediach, proszę pana, szczególnie w mediach publicznych. Na ten temat mógłbym powiedzieć, nie ma żadnej wolności. Jest cenzura partyjna założona na dziennikarzy i to się porobiło tak samo jak w Trójce się porobiło, panie Wojciechu i proszę państwa, że ci, którym bardzo zależy na tej pracy, bo mają różnego rodzaju, no nie wiem, zobowiązania do spłacenia, albo tacy, którzy honor mają za nic, ulegają tymże mocodawcom politycznym i taka sytuacja jak w Trójce może się zdarzyć w każdej rozgłośni Polskiego Radia.
Jest cenzura również w Telewizji Polskiej. No miałem kiedyś audycję taką u Rachonia i byłem zapraszany jako gość zewnętrzny, korespondent amerykański i zostałem wyrzucony moim zdaniem za krytykę braku poczynań przeciw aborcji Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława nie wolno krytykować. Oni się potem tłumaczyli, że spalenie flagi Unii Europejskiej to to było za dużo i takie treści nie mogą się pojawiać w telewizji. Rozumiem, właściciel może powiedzieć, że mu się nie podobają pewne treści, czyli na przykład palenie papierowej flagi. Może tak powiedzieć, no ale jednocześnie trzeba się przyznać, że to jest cenzura. Cenzurujemy pewne treści. Po godzinie 23 mogą się piersi kobiece ujawnić na ekranie. Niestety, a przed 23 nie wolno się ujawniać z piersiami. Istnieje cenzura w bardzo wielu miejscach. Ale o czym gadamy teraz, o Trójce? Pan powiedział, że dyrektor się głupio zachował, tak?
Przede wszystkim chodziło mi o te słowa prezydenta, panie Wojciechu, bo jeśli prezydent mówi, że w Polsce jest wolność wyrażania poglądów, to prezydent kłamie, proszę pana, bo nie ma w Polsce wolności wyrażania poglądów. No sam pan powiedział o kilku takich przykładach.
Różne poglądy wypowiadać wolno, natomiast nie, są takie, których wypowiadać nie wolno.
W mediach publicznych nie wolno. Dziennikarz w mediach publicznych za wyrażenie poglądu albo podanie informacji, która niezgodna jest z linią partii rządzącej, wylatuje z pracy albo zostaje odsunięty od prowadzenia audycji. I na to też mam mnóstwo dowodów, panie Wojciechu.
No dobra.
Więc to jest spic, który tutaj pan prezydent szerzy. Trójka zdechła z powodu piosenki jednej, ale to nawarstwiało.
Już panu powiem.
Tych problemów było mnóstwo i tak się stało.
Moim zdaniem nie z powodu tej piosenki, tylko wszyscy równo dali ciała. Na przykład prowadzący listę przebojów dał ciała, bo jeżeli przestawia się czasami na liście przebojów piosenki z różnych powodów i nas na tym złapią, to trzeba po cichu z dyrektorem się dogadać, no kurna Leszek, słuchaj, przestawiliśmy tę piosenkę, bo coś tam, daj nam po łapach jakąś tam, nie wypłać mi premii, ale nie służy radiu nagłaśnianie takiego sporu. Więc to, że ten spór wyleciał poza drzwi radia, to jest dla mnie niedobre z obu stron. Jeżeli Manowi, kto prowadzi listę, panu Niedźwieckiemu i paru innym osobom zależało na tym radiu, tak jak to mówią teraz po wyjściu z radia, to powinni jakoś pomimo niechęci do dyrektora wyciszyć tę sprawę we własnym sosie. No nie robi się do własnego gniazda kupy, nie?
Ale to nie oni narobili do własnego gniazda kupę, tylko narobił ten dyrektor ze swoimi mocodawcami politycznymi, bo to on kazał zdjąć ze strony internetowej notowania tej listy przebojów. Przestraszył się słów piosenki, panie Wojciechu, a później dopiero zaczął kombinować, że coś tam było przestawione i tak dalej, i tak dalej. Chciał zmusić człowieka, który odpowiada za zliczanie tych głosów, do podpisania oświadczenia, że właśnie doszło do tej manipulacji. Niech pan nie staje w obronie Kowalczewskiego i tej dziwnej pani, która jest prezeską Polskiego Radia w ogóle.
Ja staję w obronie prawdy. Słabym argumentem przed sądem są zeznania świadków zainteresowanych po jednej ze stron. Więc biorę je w pewien nawias. I teraz pan Kowalczewski ma swoje interesy w tej sprawie i ta druga strona, czyli wszyscy dziennikarze, którzy się zeskandalizowali i odeszli, też mają swoje interesy, więc ostrożnie słucham, co oni tam zeznają i w ogóle właściwie mnie to nie obchodzi. Piosenka Kazika, powiem panu, świetna. Obejrzałem teledysk. Prostymi środkami w pandemii nie możemy się spotykać, coś tam, ustawili jedną kamerę nieruchomo, wymyślili cały ten koncept, no po prostu mistrzowie świata. Piosenka doskonała, mnie też poruszyło to, że moja mamusia nie może wejść na cmentarz, prezes wjechał. I tłumaczenia potem, że prezes mógł, bo coś, one są miałkie. Polityk powinien wyczuwać nastroje społeczne i raczej wpuścić wszystkich innych przed sobą na ten cmentarz, a swój ból powstrzymać, niż pchać się jako pierwszy. No więc piosenka super świetna, a to wyjście dziennikarzy z radia, no rozwalą Trójkę przez to, że wyszli, ale zakładają własne radio Nowy Świat. No to może im się przyda ta reklama, bo teraz odpalą prywatną firmę pod tytułem Nowy Świat, którą Man odpalał z panią Jeton. Pani Jeton mnie w ramach wolności słowa wyrzuciła z Trójki, nie wiem czy pan wspomina, tamtą cenzurę. Wyrzuciła mnie z audycją podzwrotnikową z Trójki za co? Za to, że wystąpiłem w reklamówce wyborczej Marka Jurka. Ale nie wystąpiłem w radiu. W radiu nic o tym nie mówiłem, puszczałem tylko piosenki, czyli za zaangażowanie w prywatne moje sprawy pozaradiowe wywaliła mnie pani Jeton. No i teraz ta pani Jeton z Manem i tam z innymi koleżkami zakładają swoje prywatne radio. Niech im Pan Bóg pobłogosławi w nowym biznesie.
Pan doskonale wie, że dla radiowców najważniejsi są słuchacze, bo jeśli jest inaczej, to jest źle. Czyli dla ludzi ważna była trójka ze wszystkimi jej elementami. Lista przebojów, rozmowy, konkursy i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie ma już takiego konkursu Srebrne Usta były na antenie trójki. Najśmieszniejsze wypowiedzi polityków były tam nagradzane i to też zlikwidowali, proszę pana. Słuchacze się dla nich nie liczą. I teraz tak, tej trójki już nie ma, proszę pana.
Dobra,
to nie
ale uwaga.
Trzeba ciągnąć do odpowiedzialności tych ludzi, tych indolentów, którzy to zepsuli wszystko?
Odniosę się do pańskich słów. Jeżeli słuchacze są najważniejsi, to pan Niedźwiecki powinien zrobić wszystko, żeby ocalić dla tych słuchaczy trójkę. Gdzieś jest granica non possumus, że już dalej nie możemy się cofać i być może Wojciech Mann wcześniej, kiedy z trójki odchodził, dotarł do takiej granicy i powiedział, no wiele żab połknąłem, już więcej nie mogę, odchodzę. Natomiast jeżeli słuchacze są najważniejsi, to cała ta grupa dziennikarzy powinna zawalczyć o to, żeby ocalić tę swoją trójkę dla własnych słuchaczy. Wie nie pan, zrobili panie, tego, tylko wyszli trzasnąwszy drzwiami do nowej stacji.
Bo nie ma sensu bicie się, czy tam kopanie się z koniem. No przecież wie pan, jakie są mechanizmy w radiu. Odstają pana od anteny, nie będą panu płacić, co pan zrobi. I dlatego ci, którzy mają honor, odeszli z tej trójki. Ja się martwię o pana, bo pan będzie uważany za
łami strajka. Proszę pana, ja już byłem wyrzucany ze wszystkich stacji telewizyjnych, które pan jest w stanie z pamięci wymienić i ze wszystkich stacji radiowych, z które jest pan w stanie wymienić z pamięci albo nawet z kalendarza wyjąć. Ze wszystkich państwowych 17 rozgłośni regionalnych, ze wszystkich programów już byłem wyrzucany. Jakoś umiem wypłynąć potem, bo ja produkuję bardzo dobre wyniki dla tych stacji. W końcu się ktoś połakomi. No Wojciech Mann też ma taką historię, że bardzo dobre wyniki produkował. W związku z tym da sobie radę tu czy tam. Autorytetem Wojciecha Manna, Niedźwieckiego i paru innych gwiazd mogli zagrać jeszcze, gdyby chcieli. No mogli po cichu się umówić z kimś tam. Pewnie by ich przyjął premier czy prezydent czy coś. Opowiedzieć mu tę swoją historię i poszukać rozjemcy w tej sprawie.
Kończymy ten wątek, panie Wojciechu, i zakończę tym, co powiedziałem na początku, że mówienie przez prezydenta, że w Polsce nie ma cenzury i że jest wolność wypowiedzi, to jest totalna bzdura. Wrócę do fragmentu pana wypowiedzi. Wspominał pan swoją mamę i mówił pan o tym cmentarzu,
tak,
na który udał się jednak prezes. I o tym jest piosenka Kazika, między innymi. Otworzono lokale na restaurację, no i tam są obostrzenia takie, że trzeba siedzieć w odległości tam tych 2 metrów czy 1,5 metra, przy jednym stoliku 2 osoby, tylko z rodziny może być więcej tych osób, na przykład 4. Niech pan sobie wyobrazi, że idzie premier w ramach, nie wiem, pomocy w kampanii wyborczej prezydentowi do restauracji w pewnym mieście i tam siedzą 4 osoby czy 5, już teraz dokładnie nie pamiętam, w bliskiej odległości, wcale nie spokrewnione, no i dziennikarze napadają, jak to jest, że równi równiejsi, a premier mówi coś takiego, że proszę pana, noszenie masek i te odległości są zalecane, ale nie nakazywane, panie Wojciechu. Czyli jest to sugestia, ale nie nakaz. I teraz jak w tym kontekście wygląda działalność policjantów, którzy łupią ludzi, mandaty dają im za niechodzenie w maskach, za niezachowywanie odległości i tak dalej, i tak dalej. I jak w tym kontekście ma się działalność sanepidu, do którego mogą pana podać policjanci i ten sanepid panu łupnie 10 tysięcy kary, musi pan zapłacić, a dopiero później może pan się odwoływać do sądu. Orwell, proszę pana, zalecane, ale nie nakazywane. Czyli może pan powiedzieć policjantowi, panie policjancie, noszenie maski jest zalecane, ale nie nakazywane, bo powiedział tak premier?
Niestety w Polsce nie jest tak, że premier coś takiego powie, a my się możemy do tego odwoływać, bo nie ma ani prawa precedensowego w Polsce, ani w ogóle. Rzeczywiście powinno być tak, jak mówi premier. Te wszystkie zalecenia sanepidu to powinny być zalecenia. Ludzie, jak nie chcecie się pozarażać i tak dalej, to my wam zalecamy następujący zestaw zachowań. Gdy idziesz do restauracji, no to jak mieszkacie we wspólnym gospodarstwie i obojętne, czy jesteście rodziną. Jeżeli w akademiku mieszka 4 studentów w jednym pokoju, no to sami zdecydujcie. To powinno być na tej zasadzie. Tu są zalecenia mądrych ludzi, sanepidów i innych, ale to są tylko zalecenia, a człowiek swoją wolnością i swoim zdrowiem sam zarządza, znając swój przypadek. No w jednej restauracji to jest sensowne, a w drugiej jest kompletnie bezsensowne.
No tak, panie Wojciech, ale jak jest prawo, jest obowiązek, no to on dotyczy wszystkich. Przecież tak. Ta interpretacja premiera jest w tym kontekście bezsensowna.
No proszę pana, dotyczy wszystkich, ale nie dotyczy wszystkich, bo sędziowie sobie załatwili immunitet i sędzia może sobie iść do restauracji i się całować z klamką, którą miziali wszyscy przed nim i mu nic nie zrobią, bo ma immunitet. Więc prawo nie jest równe dla wszystkich w Polsce.
No nie, immunitet to chroni chyba w pewnych momentach, ale rozumiem, że to pan tutaj jako tak, żeby przejaskrawić trochę powiedział.
W jakich pewnych? Każdym... Proszę pana, no jeżeli sobie idzie bez maski sędzia, to nie wolno go wylegitymować, bo on powie, że jest sędzią, pokaże legitymację czy coś. No były takie przypadki, że bardzo trudno było pijanego sędziego wywlec z samochodu, chociaż bredził. Bo on tym immunitetem się zasłaniał. Przeżywaliśmy
nie,
takie
Nie, panie
Wojciechu,
to policjanci byli niezbyt rozgarnięci, bo jeśli sędzia zasłania się immunitetem, pokazuje legitymację sędziowską, to go spisują policjanci i składają meldunek do prezesa sądu, a prezes sądu, teoretycznie rzecz ujmując, ale w praktyce też tak jest, podaje tego gościa, sędziego, do ukarania przez te organa, które karają sędziów, jakiś tam samorząd i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby sędziego schwytano bez maski, to też można by taką samą rzecz zrobić, ale premiera schwytano i można mu skoczyć, wie pan gdzie, no na maskę.
Ma immunitet też, proszę pana, no właśnie.
No więc właśnie, ma... to, ale co, podoba się to panu, panie?
Nie, nie podoba mi się, absolutnie mi się nie podoba. Ogólnie immunitet, żeby nie mogła urzędująca władza karać opozycji, to on ogólny sens ma. Natomiast w takiej sytuacji, gdy są równi i równiejsi, to mnie to drażni, tak samo jak pana, no co będziemy dyskutować. Evidemment drażni mnie premier Bolesław Krzywousty, który, proszę pana, siedzi bez maseczki, a mnie każe wkładać maseczkę i się zatruwać grzybicą.
Przesłałem panu taki artykuł na temat tego, jak traktowani są pacjenci, którzy idą do szpitala z powodu nie koronawirusa, ale zwykłej, w cudzysłowie mówię, zwykłej choroby, którą mają przewlekłej, chodzili się leczyć, tak. Na przykład na dializę nerek, no i mają straszliwe problemy, no bo też trudno się dziwić tej służbie zdrowia, która jest obciążona różnymi ograniczeniami i całą tą walką z koronawirusem, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo ja tu przesłałem taki panu przykład ze szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie, co tam się dzieje, protestują pacjenci, ale zastanawiam się, tak dzisiaj się dowiedziałem, proszę pana, idzie pan do stomatologa, raczej na wizytę prywatną, no bo na kasę, czy tam na ten NFZ to tylko niektóre zabiegi mogą wykonywać i kolejki wielkiej. I jak pan płacił za wizytę, powiedzmy sobie stówkę do tej pory, to teraz stomatolog chce od pana jeszcze 150 zł, bo musi mieć strój jednorazowy, bo musi mieć jakąś maskę i tak dalej, i tak dalej. I to kosztuje 150 zł. Pytanie jest następujące. Czy to moja wina, że ten stomatolog chce więcej pieniędzy? No nie. Czy to wina stomatologa? No też nie, bo musi się zabezpieczyć. To czyja wina?
No to jest wina tego, co mówiłem na początku. Powinny być zalecenia ogólne.
NFZ powinien mi oddać te 150 zł.
Ale skąd NFZ ma wziąć pieniądze, skoro rząd żadnego kraju na świecie nie ma własnej złotówki, ani jednej, tylko to są pańskie pieniądze wcześniej zabrane. NFZ ma panu płacić z czego? Z pańskich własnych pieniędzy? Absurdalne. To jest źle ustawione od początku. Powinno być tak, że oni coś zalecają, a ty, człowieku, sam bierzesz odpowiedzialność za siebie, wtedy NFZ nie musi ci nic zwracać. Gdyby to było miękkie zalecenie, takie ludzie, jak ktoś jest dentystą, no to powinien mieć rękawiczki do łokcia teraz i hazmat założony i tak dalej. Zadbaj o siebie sam, lekarzu. Wtedy nie ma żadnych roszczeń i odszkodowania, bo ja zadbałem o siebie jako dentysta na własną miarę. To już jest wtedy w cudzysłowie moja wina, że kupiłem dodatkowy sprzęt.
I takie mamy też koszty tego koronawirusa. To na zakończenie powiem panu i państwu, dlaczego się uśmiałem, jak pan powiedział o tych pieniądzach, których nie ma rząd, bo to są nasze pieniądze. Proszę pana, spotyka się urzędujący prezydent Andrzej Duda, nie w kampanii wyborczej, mówi, że to nie jest kampania wyborcza, na jakimś bazarze ze swoimi wyborcami. No i jeden z tych wyborców mówi tak, panie prezydencie, jak to jest, że daliście mi tu ten 13. emeryturę, tam mówi tam netto 900 zł, ja nie wiem, czy netto jest 900 czy 1000, a zabraliście mi jednocześnie 1300 zł, bo tyle wzrosły
na rok ceny wywozu nieczystości. Mówi to ten człowiek, tak, proszę pana. I prezydent odpowiada, uwaga, proszę pana, ten 1000 zł tej emerytury 13 to dałem, uwaga, dałem panu ja, mówi prezydent, i rząd z własnej kieszeni. Wynika z tego, bo mówi, dałem ja i rząd. A te 1000 tam ileś złotych za te śmieci to zabrał panu samorząd. Uchachałem się po pachy z tej pierwszej części wypowiedzi, że to on dał i rząd dał.
A ja, proszę pana, ze zmartwieniem wysłuchałem całości do końca, bo strzelił sobie kandydat Duda gola do własnej bramki. Człowiek do niego przychodzi, wyborca przychodzi do niego z pewnym problemem. I mówi, tak, panie prezydencie, no dobra, daliście mi 900 czy 1000 zł, ale strasznie w naszym kraju wspólnym wzrosły koszty wywozu nieczystości i 1300 ode mnie bierze samorząd. Dobry prezydent pochyla się nad tym, bo on zarządza całym krajem. I mówi, proszę pana, to jest niedobrze. Samorządy może za dużo łupią. Zajmę się tym, dlaczego za dużo łupią, bo premier Morawiecki postawił na klimatyczne różne rzeczy i wzrosły straszliwie ceny za wywóz nieczystości i innych rzeczy. To są konsekwencje również naszych działań.
Ale to wie pan, co zrobił prezydent? Prezydent poszczuł na samorządy. Szczujnia, panie Wojciechu, się odezwała w prezydencie.
Tak, prezydent zamiast szukać wspólnego interesu i dobra tego konkretnego człowieka, który do niego przyszedł, on zagrał w tego samego ping-ponga, w którego grają z innymi politykami. Do niego nie mówił polityk, tylko emeryt. A on zagrał w ping-ponga, nie moja wina, idź pan do samorządu. No nie, niedobrze zrobił, głupio zrobił, plama na kampanii wyborczej.
Ale emeryturę dał on i rząd. Musimy kończyć, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.